Drodzy braterstwo, z wieloma osobami tutaj zebranymi mogłem dzisiaj przywitać się poprzez uścisk dłoni, ale nie było możliwe, aby zrobić to ze wszystkimi, dlatego chciałbym to teraz uczynić słowami pokój wam. Od jakiegoś czasu wiedziałem już o tym, że życzeniem braterstwa jest, abym usłużył tutaj, podzielił się rozważaniami na temat Słowa Bożego. I przez jakiś czas zastanawiałem się nad tematem, który się podzielić, ale muszę przyznać, że ostatecznie jakby wpływ na to, jaki temat tutaj obrać i nad czym szerzej się skupić i zastanowić, wpływ na to miały niedawne badania w zborze w Rątowie Górniczej. Zastanawiamy się na naszych zebraniach nad listem do Żydów. I w ostatnim czasie mamy akurat pod rozwagą rozdział 11, który, jak braterstwo dobrze wiecie, wymienia wielu mężów Starego Testamentu i nie tylko mężów, którzy w swoim życiu wykazali się szczególną wiarą, szczególnym zachowaniem, które zyskało aprobatę ze strony Pana Boga. Pan Bóg pokazał, że ci mężowie, czy te osoby są... mają cechy, które jemu się podobają i wykazywali się w swoim życiu szczególną wiarą. I jeden z wersetów tego 11 rozdziału wspomina o Izaaku i o błogosławieństwie, jakie udzielił swoim synom. A rozważanie, którym chciałbym się z braterstwem podzielić, zatytułowałem "Cóż mi po pierworodztwie?". Jak na pewno dobrze braterstwo wiecie, słowa te są słowami, które w pewnym momencie swojego życia wypowiedział Ezaw, syn Izaaka, do Jakuba, swojego brata bliźniaka. I całą tą historię, która wiąże się z bardzo ciekawą transakcją, bo wiąże się ze sprzedażą pierworództwa, co wydaje się trochę rzeczą abstrakcyjną, dlatego że pierworództwo automatycznie kojarzy nam się z tym, który się pierwszy narodził. Tutaj dochodzi do pewnej transakcji między tymi dwiema osobami, do sprzedaży tegoż pierworództwa. Historię tą mamy zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 25. I przeczytajmy od wersetu 29 do końca tego rozdziału, do wersetu 34. I uważył sobie Jakub potrawę, a na ten czas przyszedł Ezaw z pola spracowany. Wtedy rzekł Ezaw do Jakuba: daj mi jeść, proszę cię, z tej czerwonej potrawy, bom się spracował. A przetoż nazwano imię jego Edom, któremu rzekł Jakub: sprzedajże mi dziś pierworodztwo twoje. I rzekł Ezaw: oto ja bliski śmierci, cóż mi po pierworodztwie? I rzekł Jakub: przysiążże mi dziś. I przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub dał Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstawszy odszedł i pogardził Ezaw pierworodztwem swoim. Wiemy, że w tamtych czasach, w tamtej kulturze, to moglibyśmy określić jako kulturę Bliskiego Wschodu, pierworodztwo miało szczególnie duże znaczenie. Dziś w naszych czasach, czy w naszym kraju, no na pewno nie przywiązujemy do tego takiej wagi, jak miało to znaczenie kiedyś. Wiemy, że pierworodny syn, zwłaszcza w okresie, kiedy patriarchowie i rola ojca, głowy rodziny była szczególnie ważna, to pierworodztwo również miało olbrzymie znaczenie. Pierworodny syn to ten, który dziedziczył większość majątku po swoim ojcu, to ten, który w chwili śmierci ojca stawał się jego następcą, głową danej rodziny, głową danego rodu. On przejmował wszystkie przywileje, zarządzał dalej tym domem, tą rodziną. I rola ta była nie tylko w pewien sposób zaszczytna i ważna, ale też wiązała się z wieloma takimi przywilejami i z pewnym takim bogactwem ziemskim, które jakby się z tym wiązało. Tak jak wspomniałem, pierworodnemu synowi należał się tutaj największy spadek i pewne historie zapisane w Starym Testamencie też nam to potwierdzają. W przypadku tej historii następuje, no moglibyśmy powiedzieć, właśnie ta taka specyficzna, dziwna zamiana i transakcja, o której szerzej za chwilę sobie powiemy. Jednak zanim do tego przejdziemy, to myślę, że warto też wspomnieć na to, co Pan Bóg powiedział i na to, jakie były okoliczności narodzenia się tych dwóch braci, Ezawa i Jakuba. A wspomina nam o tym również werset 25 pierwszej Księgi Mojżeszowej i przeczytamy może fragment od wersetu 19. Te zaś są rodzaje Izaaka, syna Abrahamowego. Abraham spłodził Izaaka, a Izaak miał 40 lat, gdy sobie pojął Rebekę, córkę Betuela Syryjczyka z krainy syryjskiej, siostrę Labana Syryjczyka za żonę. Wtedy się modlił Izaak Panu za żonę swą, iż była niepłodna, i wysłuchał go Pan, i poczęła Rebeka, żona jego. A gdy się dziatki trącały w żywocie jej, rzekła: jeśliż tak miało być, dlaczego żem poczęła? Szła tedy, aby się pytała Pana. I rzekł jej Pan: dwa narody są w żywocie Twoim i dwojaki lud z żywota Twego rozdzieli się, a jeden lud nad drugi lud możniejszy będzie i większy będzie służył mniejszemu. A gdy się wypełniły dni jej, aby porodziła, oto bliźnięta były w żywocie jej i wyszedł pierwszy syn, lisowaty i wszystek jako szata kosmaty i nazwali imię jego Ezaw. A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając zapiętę Ezawa i nazwano imię jego Jakub. A Izaakowi było 60 lat, gdy mu się oni narodzili. Myślę, że ta historia jest dobrze braterstwu znana i nie chcę jej teraz szczególnie komentować. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę na postawę Izaaka i Rebeki, bo myślę, że ta postawa, która jest tutaj opisana, jest dla nas godna naśladowania. Jest to wspaniały wzór tego, jak to małżeństwo, jak te dwie osoby postępowały. Najpierw mamy wspomniane o Izaaku, który, kiedy w jego rodzinie pojawił się pewien problem, modlił się do Pana Boga, prosił Go o pomoc, o Jego kierownictwo, o to, aby Pan Bóg w jakiś sposób zadziałał w jego życiu. Później znów mamy przykład Rebeki, znów wspaniały przykład. Zresztą Rebekę poznajemy też jako niewiastę, bardzo, bardzo mądrą, pracowitą, pełną pozytywnych cech. Tutaj mamy jeszcze jedną ważną zmiankę o tym, że i ona, kiedy poczuła, że występuje jakiś problem, idzie i radzi się Pana. Pyta się Pana, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że mamy tutaj dla nas pierwszą lekcję z tej historii, pierwszy wspaniały przykład tego, jak w naszym życiu postępować, aby zawsze, kiedy przychodzą jakieś trudności czy problemy, aby zawsze udawać się z nimi do Pana, pytać się Pana o pomoc, radzić się o pomoc, prosić o Jego kierownictwo i wsparcie. Ezaw i Jakub przychodzą na świat i chociaż są bliźniętami, to w zasadzie, kiedy przeczytamy tę historię, to już jeszcze zanim się narodzili, można powiedzieć, że między nimi pojawiały się pewne różnice. Tak jak było tutaj, jak wspomina werset 22, jest mowa o tym, że trącały się w żywocie jej i kiedy rodzą się ci dwaj bracia, widzimy opis, który pokazuje, że są oni zupełnie różni pod względem wyglądu, a myślę, że kiedy dalej popatrzymy na nich, to zobaczymy, że różnią się także bardzo mocno pod względem ich charakteru. O Jakubie mamy powiedziane, że wyszedł trzymając za piętę i tak też jest tłumaczone jego imię. To jest jedno z tłumaczeń. Drugie, jakie możemy znaleźć, to podszywający się. I myślę, że tutaj ono jest w oparciu o to, co później jak określa go Ezaw w momencie, kiedy dowiedział się, że to Jakub otrzymał błogosławieństwo zamiast niego. O Jakubie mamy wspomniane, że był mężem, który mieszkał w namiotach. Był osobą prostą, przebywał blisko rodziny, tak jak jego ojciec Izaak, jak Abraham, jego dziadek, mieszkał w namiotach. Jakby kultywował to, co sposób życia, jaki zapoczątkowali jego ojcowie, w przeciwieństwie do Ezawa. O nim z kolei mamy wspomniane, że był biegły w myślistwie. Często prawdopodobnie musiał opuszczać dom, wychodził gdzieś w pole, aby polować. I tak też dzieje się później w tej historii, kiedy mamy opisany sam ten moment błogosławienia ze strony Izaaka. Oprócz tego o Ezawie mamy wspomniane, że pojął sobie żony z okolicznych ludów, co, jak później też pierwsza Księga Mojżeszowa nam oznajmia, nie podobało się to Rebece, zapewne nie podobało się to też Izaakowi. I jeśli chodzi o Jakuba, to tutaj jest wspomniane, że on jakby przez rodziców, ale myślę, że też za jego zgodą i wolą został wyprawiony do domu Rebeki, aby tam pojął żonę. Jeśli prześledzilibyśmy rodowód Abrahama, Izaaka, to moglibyśmy obliczyć, że Jakub i Ezaw mieli około 15, może 16 lat, kiedy umarł Abraham. Więc no, patrząc na osoby w takim wieku, możemy powiedzieć, że ci chłopcy, młodzieńcy mieli na pewno wystarczająco czasu, aby poznać swojego dziadka, aby na pewno słyszeć od niego wiele słów o tym, co go spotkało w jego życiu, o tym, jak rozmawiał z Panem Bogiem, jak otrzymał te wspaniałe i kosztowne obietnice i o samym przymierzu, które Pan Bóg z nim zawarł. Bardzo możliwe, że Jakub, jeśli prowadził taki tryb życia, że był bliżej domu, że i bardzo możliwe, że być może i tych opowieści mógł usłyszeć znacznie więcej i ten kontakt i przywiązanie do domu, do jego rodziny, w tym do Abrahama, było znacznie większe. A myślę, że to, co pokazuje nam ta historia, właśnie na to wskazuje. Kiedy zastanawiamy się o tych dwóch mężach, o całej tej sytuacji, kiedy Jakub najpierw nabywa pierworodztwo, a później otrzymuje błogosławieństwo, mogą nam się rodzić takie mieszane uczucia. Jak określić to, co się wydarzyło? Czy Jakub kupił pierworodztwo, czy wyłudził, czy ukradł, czy w jakiś sposób oszukał swojego brata, czy może to, co miało tam miejsce, było, jakbyśmy to określili, w pełni legalne i zgodne z jakimiś zasadami moralnymi i prawnymi. Myślę, że w tamtych czasach, jeśli patrzymy na ludzi, to oni nie mieli, tak jak my dzisiaj, dużo różnych rzeczy jak komputery, internet, telewizja. I patrząc na życie, myślę, że możemy wnioskować, że tamci ludzie dużo więcej czasu poświęcali po prostu na rozmowy między sobą, niż może czasem zdarza się to w naszym życiu. Myślę, że bardzo prawdopodobnym jest, że to, w jaki sposób zachował się Ezaw i to, jakie było jego podejście do pierworództwa, to nie był efekt tylko tamtego momentu, kiedy Ezaw wraca spracowany i głodny, ale to, że w jakiś sposób pogardza tym, tak jak jest tutaj określane, że pogardził Ezaw pierworodztwem swoim, że było to w jakiś sposób wiadome i dla Jakuba, i być może dla rodziców tych mężów. I było widoczne, bo myślę, że takie rzeczy da się zauważyć w życiu, do czego ktoś przykłada swoje serce i na ile ceni pewne rzeczy. Myślę, że ta historia pokazuje, że Ezaw nie docenił tego właściwie. I myślę również, że chociaż nie mamy tego wprost napisane, że jest bardzo prawdopodobnym, że było to w jakiś sposób widoczne i zauważalne, że nie przykłada do tego należytej uwagi. I stąd też takie pytanie Jakuba, czy prośba, pewna propozycja, sprzedaj mi pierworodztwo. Dlatego, że spodziewał się, że ma szansę to zyskać. Dlatego, że sam Jakub z kolei przywiązywał do tego bardzo dużą wagę. Być może też znał to, co Pan Bóg powiedział wcześniej do jego matki, do Rebeki. W jaki sposób to rozbudzało jego nadzieję w tym, aby otrzymać myślę, nie ten ziemski majątek, który wynikał ze spadku, który mógł otrzymać po swoim ojcu Izaaku, ale myślę, że Jakub był głęboko rozmiłowany w tym, co Pan Bóg powiedział do Abrahama, co później do obietnic, które otrzymał jego ojciec Izaak i do tego wszystkiego, co z tym przymierzem zawartym z Abrahamem i z tymi obietnicami się wiązało. I myślę, że zdecydowanie możemy powiedzieć, że Jakub ani nie wyłudził, ani nie ukradł tego pierworodztwa, ale możemy powiedzieć, że ta transakcja była zawarta tak, że w tamtym momencie obie strony były z niej zadowolone. Ezaw otrzymał to, co w tamtym momencie chciał i o Jakubie możemy powiedzieć, że również otrzymał to, czego pragnął. Ale gdyby nie zapis Nowego Testamentu, być może moglibyśmy pozostawać jeszcze w jakiejś rozterce. Ale apostoł Paweł w liście do Żydów, myślę, że tą sprawę nakreśla nam bardzo wyraźnie i nie pozostawia już żadnej wątpliwości co do tego, jak tutaj tą sytuację powinniśmy ocenić. W liście do Żydów w 12 rozdziale, a w wersecie od 14 do 17 możemy przeczytać. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana, upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził i przezeń, aby się ich wiele nie pokalało, aby kto nie był wszetecznym albo sprośnym jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworodztwo swoje. Albowiem wiecie, iż i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony, bo nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał. Myślę, że werset ten dokładnie pokazuje nam, z czego wynikało to, że Ezaw zgadził pierworodztwem. Jest określony jako sprośny bądź wszeteczny. Jego życie zostało w jakiś sposób ocenione. Z kolei patrząc na Jakuba, jego znajdziemy właśnie w 11 rozdziale Listu do Żydów wspominanym przeze mnie, wśród tych, którzy są określeni jako mężowie, osoby wykazujące się szczególną wiarą, wśród bohaterów wiary, jak nazywamy te osoby. Myślę, że patrząc na tą sytuację, historię, kiedy Ezaw sprzedaje pierworodztwo, możemy również wyciągnąć dla nas kolejną lekcję, taką, aby w naszym życiu nie postępować pochopnie. Aby nie próbować też tak jak Ezaw pod wpływem takiej chwili odstąpić od czegoś wartościowego. Myślę, że jest to zupełnie przeciwne do tego, co robili jego rodzice, którzy w momencie, kiedy mieli rozterkę, udawali się do Pana i to jego pytali, czemu jest tak, jak postąpić. Ezaw podejmuje decyzję zupełnie samodzielnie i później następuje moment, kiedy mocno jej żałuje. Oprócz tego widzimy, że Ezaw po prostu chciał dogodzić w pewien sposób swojemu ciału. Odczuwał głód, ale pewnie i Jakub odczuwał głód, no bo po to przygotował sobie tą podstawę. Jednak Jakub był gotów z niej zrezygnować. Ezaw, myślę, że można powiedzieć, że w pewien sposób rozczulał się nad sobą, nad tym, że jest bliski śmierci, po co mu to pierworództwo. Łatwo zrezygnował po to, aby jego takie zwykłe potrzeby cielesne były zaspokojone tu i teraz, a myślę, że niewiele było potrzeba, aby ewentualnie rozwiązać tą sytuację w inny sposób. Ciekawą myśl też odnośnie tej historii, która pokazuje ją w taki ciekawy sposób, możemy znaleźć w Straży z 1931 roku. Znajduje się tam artykuł pod tytułem Jakub i Ezaw w nowym świetle. I chciałbym pokrótce też tą historię wspomnieć. To jest prawdopodobne takie spojrzenie na to, jak ta historia mogła wyglądać i z czego wynikać. A jak przeczytamy ten artykuł, to jest on oparty o pewne obserwacje pewnego podróżnika uczonego, nie mamy go wymienionego tam z nazwiska, który podróżował po krajach arabskich i który stwierdzał, i myślę, że też się z tym zgadzamy, że wiele obyczajów, które w tych krajach przetrwały no, nawet do dzisiaj, a na pewno też nieco inaczej, jakby bardziej pewne zwyczaje były kultywowane i jakby przywiązywano do nich wagę te kilkadziesiąt lat temu, kiedy te słowa, ten artykuł był pisany. Mamy tam wspomniane, że wśród tamtych narodów i bardzo prawdopodobne, że dotyczyło to i tej rodziny, zwyczajem było, że świętowano narodziny ważnego przodka, głowy rodziny. W tym przypadku mógł to być Abraham, bądź ewentualnie Izaak. I zwyczajem również było, że pierworodny syn, ten, który miał być dziedzicem, w tym dniu miał pościć, a cała rodzina mogła w tym dniu świętować i spożywać potrawy. Jest tam podana myśl, że być może właśnie taki moment jest opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, bo kiedy popatrzymy na to, jak zachowuje się Ezaw, to wydaje się to nieco dziwne, że on jako pierworodny, jako potencjalny dziedzic, ten, który jest w zasadzie pierwszy po swoim ojcu, przychodzi i potrzebuje, aby zakupić potrawę, bo jest głodny. Izaak z pewnością, tak jak jego ojciec Abraham, miał sług i jakby zdobycie tej potrawy, możliwości zdobycia jej potrawy, wydaje mi się, że mogło być wiele, a jednak Ezaw zwraca się tutaj do Jakuba i aby zjeść, zawiera taką transakcję. Jakub wydaje się, mimo że proponuje kupienie pierworodztwa, w jakiś sposób wydaje się zdziwiony tym, że jego brat się zgadza, być może właśnie wiedząc to, że nie poszczenie w tym dniu, a skorzystanie z potraw, z uczty jest jednoznaczne z tym, że straci to, co wynikało z pierworodztwa i prosi swojego brata, aby przysiągł mu, że faktycznie na to się zgadza, chcąc mieć jeszcze dodatkowe potwierdzenie, że ta transakcja zostanie zawarta i że jego brat Ezaw tej transakcji będzie świadomy. Myślę, że skoro Jakub zakupił to pierworodztwo, nie ukradł, nie wyłudził, ale zakupił, to automatycznie możemy powiedzieć, że posiadał pełne prawo do tego, aby otrzymać błogosławieństwa, które z tego pierworodztwa wynikały. Po pierwsze, możemy też powiedzieć, że Pan Bóg przepowiedział w jakiś sposób to przed ich narodzinami, chociaż nie wynika tam jasno o pewnych błogosławieństwach i o tym, co wynikało z obietnic danych Abrahamowi, że ten młodszy syn miałby je otrzymać, ale przede wszystkim dlatego, że zakupił to pierworodztwo w sposób legalny. Myślę, że możemy też zadać sobie pytanie, po co w ogóle było mu to pierworodztwo. Tak jak wspomniałem na początku, do pierworodnego przywiązywano szczególną wagę i otrzymywał on szczególne rzeczy. Dziedziczył majątek, był szczególnie błogosławiony przez swojego ojca, ale tak jak wspomniałem, myślę, że Jakub szczególnie zwracał uwagę na te obietnice, które były powiedziane do jego dziadka Abrahama i na nich szczególnie mu zależało. Dlaczego tak myślę? Myślę, że Jakub był zupełnie świadomy tego, jak zareaguje jego brat, kiedy dowie się, że to Jakub, a nie on otrzymał to pierwsze główne błogosławieństwo. Oprócz tego widzimy to, myślę, w historii, kiedy Jakub właśnie w pewnym, ze względu też na Ezawa i na to, że ten chce go zabić, opuszcza dom rodzinny. I patrząc na Jakuba widzimy, że on wyprawia się do Labana, w zasadzie jest zupełnie niczym. Być może ma jakiś prowiant na drogę, odzienie i to wszystko. Podczas podróży śpi oparty o kamień, który służy mu za poduszkę. Nie ma ze sobą nic, ale myślę, że tak naprawdę jest świadomy, że otrzymał coś znacznie bardziej wartościowego, ponieważ otrzymał to, co Pan Bóg powiedział Część tych obietnic, które Pan Bóg powiedział do jego dziadka Abrahama i szczególną opiekę i kierownictwo Boże. Myślę, że Jakub był gotowy ponieść te pewne trudności i pewną rezygnację z tego majątku kosztem właśnie czegoś znacznie większego, z czegoś znacznie bardziej wartościowego. Widzimy w tym, że to błogosławieństwo i to, co wynikało z pierworództwa, ale nie ten ziemski majątek, ale to duchowe błogosławieństwo, Boże błogosławieństwo, on cenił szczególnie i było ono dla niego szczególnie ważne i znaczyło znacznie więcej. Myślę, że widzimy to też w momencie, kiedy Jakub wraca do ziemi swojego ojca, kiedy spotyka się później z Ezawem. Myślę, że Jakub miał wtedy zupełne prawo, aby dochodzić tego, co mu się należało. Mógł poprosić o pełen majątek, mógł go chcieć odzyskać, mógł w jakiś sposób prowadzić rozprawę ze swoim bratem, ale on nie dość, że w żaden sposób tego nie czyni. Nie mamy żadnego zapisu, który by wskazywał i świadectwa, które by pokazywało, że Jakub chce otrzymać to ziemskie dziedzictwo, to mało tego, daje swojemu bratu bardzo liczne podarki. I myślę, że dla nas w tej postawie jest również bardzo ważna lekcja. Czy tak jak Jakub, który miał pełne prawo do majątku, do różnych rzeczy, czy my również potrafimy z naszych ludzkich, ziemskich praw rezygnować? Tak poza tym te prawa ofiarowaliśmy, jeśli wstąpiliśmy na wąską ścieżkę, a myślę, że czasem w naszym życiu mimo wszystko pojawia się chęć, aby dochodzić własnych praw, dochodzić własnej sprawiedliwości, a tak jak tutaj też było wspomniane we wcześniejszym rozważaniu, mamy przywilej tego, aby z tych rzeczy rezygnować i myślę, że bardzo często powinniśmy z tego przywileju rezygnacji ze swoich praw korzystać. Myślę, że patrząc na postawę Jakuba, który teoretycznie opuszcza swój rodzinny dom z niczym, ale tak naprawdę w swoim sercu, w swoim umyśle ma coś znacznie bardziej wartościowego, myślę, że kojarzą nam się z tym słowa naszego Pana, które zapisane są w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i w wersecie od 28 do 30. I rzekł Piotr: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za Tobą. Wtedy im on rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż nie masz nikogo, co by opuścił dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla Królestwa Bożego, aby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego. Mamy tutaj piękną postawę do naśladowania, postawę Jakuba, który najpierw potrafi troszczyć się, ubiegać się o to, aby zyskać pierworodztwo, aby uzyskać błogosławieństwo kosztem błogosławieństw rzeczy majątku ziemskiego. I myślę, że my również zgromadzamy się tutaj i naszym pragnieniem jest korzystanie i ubieganie się o te znacznie wyższe i droższe obietnice, które są nam darowane od naszego Ojca. A ten majątek, który czasem mamy go więcej, czasem mniej, powinniśmy traktować jako coś, czym mamy szafować, czym mamy zarządzać, po to, aby tak naprawdę rozwijać się, może czasem pomagać braciom, pomagać w ich zbudowaniu czy w ich służbie i traktować to jako coś, co Pan Bóg nam dał, co może też zabrać, jeśli uzna to dla nas za stosowne i to, czy ten majątek mamy, czy nie mamy, uważać jako próbę. Dla tych, którzy mają próbę tego, jak wykorzystują go, dla tych, którzy nie mają próbę w tym, w jaki sposób też w takich warunkach potrafią żyć. Bo jeśli na pierwszym miejscu postawimy te boskie obietnice i ten bieg o nagrodę i o skarb, który jest w niebie, to myślę, że tutaj te ziemskie rzeczy powinniśmy traktować podobnie jak i Jakub, nie zabiegając o nie, co nie znaczy, że czasem, właśnie myślę najczęściej ku próbie, nie będziemy ich także w naszym życiu posiadać. Oprócz tego, patrząc na całą tą historię, jeszcze jako jedno takie potwierdzenie, że Jakub nabył to pierworodztwo, a później błogosławieństwo w sposób taki legalny, chociaż być może można w jakiś sposób dyskutować, czy nie można było tego rozwiązać inaczej, czy nie można było w jakiś sposób porozmawiać z Izaakiem i w jakiś inny sposób tego załatwić. Myślę, moglibyśmy to rozważać, ale jednak Pismo Święte nie daje nam informacji, w których Pan Bóg w jakiś sposób by ganił to zachowanie. Mało tego, kiedy Jakub opuszcza już dom rodzinny, ma sen, wizję, pewne świadectwo od Pana Boga, które potwierdza mu, że stał się spadkobiercą tych wspaniałych obietnic. I Pan Bóg daje mu to potwierdzenie. Oprócz tego my w Nowym Testamencie mamy również dodatkowe świadectwa, które poświadczają nam wierność, czyste intencje tego męża Bożego. Ale oprócz tego Nowy Testament, 11 rozdział listu do Żydów, wspomina nam jeszcze jedną ciekawą informację, która myślę, że jest godna i ważna, aby się nad nią zastanowić. Rozdział 11, a werset 20 brzmi: wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak, Jakuba i Ezawa. Jest tutaj użyte ciekawe określenie, wiarą około przyszłych rzeczy. I możemy zastanawiać się, o jakie przyszłe rzeczy tutaj chodzi. Myślę, że dobrze pamiętamy i wiemy, że błogosławieństwa, które mamy zapisane w Starym Testamencie, które były dawane właśnie przez Izaaka swoim synom, czy później przez Jakuba swoim synom, one nie były tylko takim dobrym życzeniem na ich dalsze życie, ale często zawierały w sobie pewne obietnice i proroctwa. I tak też jest również w tych dwóch błogosławieństwach, które najpierw otrzymał Jakub, a później Ezaw. Nie będziemy ich ze względu na czas przytaczać i szerzej rozważać. Ale spróbujmy skupić się nad tym wersetem i zapisem o przyszłych rzeczach. Mi osobiście w pierwszej kolejności ten werset skojarzył się z innym fragmentem, z innym listem apostoła Pawła, z listem do Kolosan, drugim rozdziałem, a 16 i 17 wersetem, gdzie również podobne określenie występuje. Mowa tam jest o różnych zwyczajach, obrządkach związanych z zakonem. Niechajże was wtedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów, które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Wiemy, że takim określeniem nazywamy przybytek, to co związało się z świętami żydowskimi, z ofiarami. W innym miejscu, widzicie, do Żydów także, tenże przybytek jest nazwany kształtem rzeczy niebieskich. I myślę, że oprócz pewnych informacji historycznych i pewnych zdarzeń, które moglibyśmy uznać jako wypełnienie tych błogosławieństw i tych słów, które wypowiedział Izaak do Jakuba i do Ezawa, a to, co w jakiś sposób działo się później z narodami izraelskimi i z potomkami Ezawa, być może znaleźlibyśmy takie wydarzenia historyczne. Ale myślę, że patrząc na postawy tych dwóch postaci, możemy doszukać się też pewnych lekcji i pewnego obrazu, który pokazuje nam pewne zachowania, które mogliśmy i poprzez pryzmat historii, zapisów Słowa Bożego możemy wspominać z czasu wieku Ewangelii, wtedy kiedy, czy przełomu wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Patrząc tylko i wyłącznie na Jakuba i Ezawa i na te ich postawy, i tutaj chciałbym zaznaczyć, że chciałbym skupić się tylko na tych dwóch postaciach, bo wiemy, że możemy też rozpatrywać to szerzej, patrząc na Izaaka i Jakuba i na to, jakie części tego błogosławieństwa abrahamowego były im przekazane, to patrząc tylko na Jakuba i Ezawa, myślę, że możemy tutaj zobaczyć pewną postawę, jaka pojawiła się za czasów misji naszego Pana i później jeszcze misji Jego apostołów. W Ezawie myślę, że możemy tutaj zobaczyć cielesny Izrael, który, jak wiemy, do niego w pierwszej kolejności udał się nasz Pan jako narodzony z Żydów, jako ten, który pochodził z narodu wybranego. I to im w pierwszej kolejności głosił wspaniałe obietnice o Królestwie Bożym, zapraszając ich do tego, aby z tych obietnic chcieli skorzystać, aby z tego narodu została wybrana oblubienica Chrystusowa. Ale wiemy, w jaki sposób było to przyjęte. Część osób owszem przyjęła, ale patrząc na przywódców narodu, którzy jakby reprezentowali cały ten naród, oni w wielu przypadkach zupełnie sprzeciwiali się naszemu Panu i ostatecznie, kiedy przypomnimy sobie historię tego, jak nasz Pan zmartwychwstał, czy miał zmartwychwstać, jak obstawiano grób strażami, jak później kłamstwem posłużyli się nauczeni w piśmie faryzeusze, aby zataić ten fakt przed ludem, widzimy, jak w strasznym stanie byli, że nie potrafili przyjąć faktu zmartwychwstania i tego, co nasz Pan im ofiarował i co im głosił. W Nowym Testamencie, w listach apostolskich, w dziejach apostolskich znajdziemy kilka zapisów, które ten fakt i to, jaki stosunek i w jaki sposób zachował się naród izraelski, mamy opisane. I przytoczę kilka wersetów. List do Rzymian, 11 rozdział i werset 7. Cóż wtedy, czego Izrael szuka, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili, a inni zatwardzeni są. I może jeszcze jeden fragment z dziejów apostolskich, również bardzo, myślę, wyraźny i potwierdzający nam to. To 13 rozdział dziejów apostolskich, a wersety od 44 do 49. A w drugi sabat niemal wszystko miasto się zgromadziło na słuchanie Słowa Bożego. Wtedy Żydowie, widząc lud, napełnieni są zazdrością i sprzeciwiali się temu, co Paweł powiadał, mówiąc przeciwko temu i bluźniąc. A Paweł i Barnabasz bezpiecznie mówiąc rzekli, wam ci najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się obracamy do pogan. Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc, położyłem cię światłością poganom, abyś był zbawieniem aż do krajów ziemi. A słysząc to, poganie radowali się i wielbili Słowo Pańskie i uwierzyli, ile ichkolwiek było sporządzonych do żywota wiecznego. I roznosiło się Słowo Pańskie po wszystkiej onej krainie. Widzimy tutaj dwie zupełnie różne postawy, tak jak i dwie zupełnie różne postawy możemy zobaczyć w Ezawie i w Jakubie. Z jednej strony naród izraelski, który gardzi tym przysposobieniem, które miał, tymi obietnicami, które mu były dane, pięknymi, wspaniałymi rzeczami, które głosił nasz Pan, oczekując rzeczy ziemskich zamiast rzeczy duchowych, które oferował nasz Pan. Oni oczekiwali króla, ziemskiego króla, który wyzwoli ich spod panowania Rzymian, nie bacząc i nie rozumiejąc tego, co tak naprawdę czegoś dużo bardziej kosztownego, co ofiarował nasz Pan i później apostołowie. Za to poganie, czyli ci, którzy tego pierworodztwa i tych uprawnień w ogóle, żeby ono, o pewne rzeczy się starać nie posiadali, oni, kiedy nadarzyła się taka okazja i sposobność, przyjęli to z radością i o nie zabiegali. Później, kiedy patrzymy na rozwój tego, co moglibyśmy określić jako chrześcijaństwo, możemy zauważyć po pewnym czasie, po tym, kiedy apostołowie zakończyli swoją służbę, że pewna sytuacja następuje ponownie. Pewna sytuacja, którą można było zaobserwować między narodem izraelskim, a tymi, którzy przyjęli poselstwo naszego Pana i między tymi z pogan, którzy je przyjęli. W Kościele, w chrześcijaństwie następuje też pewien rozłam i pewne zabieganie znów o rzeczy bardziej ziemskie niż duchowe, o zaszczyty ziemskie, zamiast te, których można dostąpić w Bożym Królestwie, będąc w naturze duchowej. Następuje znów podobna sytuacja, kiedy odstępuje się od wspaniałych obietnic Słowa Bożego, od praw, które są w nim zawarte. Pojawia się wiele błędów. I tutaj znów moglibyśmy zobaczyć prawdziwy Kościół, który podczas wieku Ewangelii wciąż się rozwija, który przez te 7 okresów wciąż gdzieś jest, i tych, którzy nazywają się chrześcijanami, ale często są z nimi tylko z nazwy, upatrując i pokładając swoje nadzieje w rzeczach zupełnie innych, w rzeczach często związanych tylko z tym, co jest tu, teraz, z rzeczami ziemskimi. Ale myślę, że patrząc na historię, na to, co jest za nami, łatwo byłoby powiedzieć, że my jesteśmy i cechuje nas taka postawa jak Jakuba, a to wzgardzenie, które uczynił Ezaw, wzgardzenie pierworodztwem nas nie dotyczy. My jesteśmy po tej dobrej stronie, a wokół nas jest to, co określam jako chrześcijaństwo nominalne. Oby tak było, ale myślę, że bardzo wiele zagrożeń, które tutaj są, one bardzo mocno również nas dotykają i musimy bardzo mocno pracować nad tym, aby w pewien sposób nie zadać kiedyś tego pytania, które zadał Ezaw. Cóż mi po pierworodztwie? Cóż mi po tych obietnicach, które mamy, które w jakiś sposób, jako kolejne pokolenie, przynajmniej ja tutaj, a myślę, że wiele z osób zgromadzonych, które słyszymy od naszych rodziców, od naszych dziadków, tak jak i mogli słuchać Jakub i Ezaw. Czy nie wzgardzamy tym, podobnie jak uczynił to Ezaw? Czy nie wolimy czasem dogodzić ciału zamiast dbać o potrzeby naszego ducha? Myślę, że to ryzyko dla nas, dla każdego jest wciąż aktualne i bardzo wielkie, i nie jest to kwestia tego, do jakiej społeczności należymy, w jakim domu się urodziliśmy. Wciąż powinniśmy starać się o to, aby nie zachować się w różnych sytuacjach, tak jak Ezaw, który wzgardził pierworodztwem. Myślę, że jeśli za wzór będziemy mieli Jakuba, to w naszym życiu bardzo często będziemy mogli cieszyć się nawet wtedy, kiedy, tak jak i on, podróżował samotnie, nie mając tak naprawdę przy sobie nic. Mimo to miał w sercu, myślę, pokój i radość z tego, że otrzymał to błogosławieństwo. Miał dostęp do tych obietnic, chociaż na pewno nie rozumiał ich tak dokładnie, jak my rozumiemy je teraz. A skoro my rozumiemy je znacznie dokładniej i widzimy, że dotyczą, że w obietnicy abrahamowej ukryte jest obietnica, błogosławieństwo dotyczące fazy niebieskiej królestwa i fazy ziemskiej, to rozumiejąc to i starając się, ubiegając się o dostęp, o uczestnictwo w fazie niebieskiej, powinniśmy na pewno cechować się jeszcze czymś znacznie większym niż sam Jakub, jeśli rozumiemy, jak wielką wartość te obietnice w sobie zawierają. I myślę, że jeśli będziemy mieli za wzór tą postać, to nie problemem będą dla nas różne cierpienia i trudności. Tak jak pisze o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale i wersecie od 3 do 5. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje, a nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Myślę, że ubiegając się o... Startując w tym biegu, który został rozpoczęty i trwa poprzez wiek Ewangelii, myślę, że czasem w naszym życiu możemy się spotkać z pewnym negatywnym nastawieniem ze strony otaczających nas osób. Czasem ktoś może oceniać, że no, gdzie my się właściwie ubiegamy, jak możemy w ogóle pragnąć i ubiegać się o rzeczy niebieskie, ale myślę, że w Piśmie Świętym znajdujemy wspaniałe świadectwo tego, że do tych rzeczy Pan Bóg właśnie powołuje i daje zaproszenie, aby z nich korzystać i nie gardzić tym zaproszeniem, co też mamy, czego przykład mamy też w przypowieści o uczcie weselnej, o zaproszeniu na tą ucztę, gdzie pokazane mamy, jak różne rzeczy ziemskie mogą nas od tego w łatwy sposób odciągnąć, oferując coś namacalnego, coś, co możemy zobaczyć, co może dać nam pozorne szczęście w dniu dzisiejszym, ale tak naprawdę sprawi, że utracimy coś znacznie wartościowszego. Oprócz tego myślę, że możemy spotkać takich, którzy w ogóle uznają nas za głupców, za osoby nierozsądne, że zamiast może w jakiś sposób rozwijać nasze majątki, rozwijać firmę, korzystać z tych możliwości, które są dawane. Może czasem poprzestajemy na tym, co mamy. Może nie korzystamy ze wszystkiego, co jest możliwe. Może właśnie postępujemy uczciwie, zamiast wykorzystać nadarzające się okazje, aby dzięki nim się wzbogacić. W oczach wielu ludzi na pewno, jeśli tak będziemy postępować, będziemy uznani za, delikatnie mówiąc, nierozsądnych. I być może taki Ezaw myślał o Jakubie, który przywiązywał uwagę właśnie do tego błogosławieństwa. Ezaw natomiast być może nie uważał, że jest coś ważnego. Były to tylko może dla niego opowieści dziadka, które w zasadzie traktował może na równi z jakimiś baśniami. Myślę, że my widzimy prawdy Słowa Bożego i żyjemy w czasie, kiedy dostęp do tych prawd jest szczególnie duży, tak duży, jakiego chyba nie było nigdy wcześniej w historii rozwoju Kościoła w całym wieku Ewangelii. Ale zadajmy sobie pytanie, czy to oznacza, że dzięki temu jest nam łatwiej, że to, że mamy dostęp, czy to już wszystko i nic nie musimy robić. W Jakubie mamy pokazane postawę, która wskazuje na zabieganie o pierworodztwo, o dostęp do tych błogosławieństw. I przed nami też wiele rzeczy jest położonych, jest danych, ale wciąż o nie trzeba zabiegać i wciąż trzeba się o nie starać. Tutaj nie ma znaczenia to, że urodziliśmy się i znamy to pewne rzeczy od dziecka. Jest na pewno to rzeczą niesamowicie korzystną i ułatwiającą pewne rzeczy, ale wciąż ten krok należy do każdego indywidualnie, aby po te obietnice i po te obietnice sięgnąć i na tą drogę, którą otworzył nasz Pan, wstąpić. To wciąż nasze decyzje i nasze starania, które zawsze powinny być połączone z czystymi uczuciami i chęciami służenia Panu Bogu i gorliwością, które myślę, że również widzimy w postawie Jakuba. Kiedy popatrzymy na 12 rozdział listu do Żydów, to znajdziemy tam fragment w 12 rozdziale, a w wersetach od 22. Jest to jakby kontynuacja tej myśli, gdzie apostoł gani postawę Ezawa, a dalej czytamy. Aleście przystąpili do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Przystąpiliśmy do zebrania pierworodnych. Myślę, że pokazany w tym określeniu, pod tym określeniem kryją się ci, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego, ale wiemy, że to nie znaczy jeszcze końca biegu i tego, że ta nagroda zostanie dana, bo w tym stanie trzeba wytrwać do końca. Sam fakt, że się urodziło, tak jak Ezaw urodził się pierworodnym i tak jak może ja czy wiele innych osób urodziło się w tej, a nie innej społeczności i od dziecka jest zaznajomiona z tymi prawdami i Bożymi obietnicami, jeszcze nie warunkuje tego, że odniesie się w swoim życiu zwycięstwo. I myślę, że to jest ważna przestroga dla nas i coś, o czym powinniśmy zawsze pamiętać i o co zawsze powinniśmy się starać i zabiegać. Można, tak jak Ezaw, pochodzić z zacnych domów, mieć zacnych ojców, tak jak jego ojcem był Izaak, a dziadkiem Abraham, a mimo to wzgardzić tym, co było tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Możemy też bardzo pochopnie, tak jak czasem Ezaw, zrezygnować z pewnych prawd, z tego, co słyszymy i powiedzieć, nie trzeba tego zagłębiać, nie trzeba się nad tym zastanawiać. Przecież można robić prościej, ale pamiętajmy również, że droga za naszym Panem to nie szukanie skrótów, ale staranie się, tak jak nasz Pan, zagłębianie woli ojcowskiej, badania się tego, co Pan Bóg zostawił nam w swojej świętej księdze dociekanie tego w każdym możliwym momencie i cały czas wgłębianie się tego, aby tak jak nasz Pan powiedział, abyśmy i my starali się być zawsze w sprawach naszego Ojca. Podsumowując, chciałbym, abyśmy pamiętali o tym pytaniu, którym zatytułowałem to rozważanie. Cóż mi po pierworodztwie? Ale pamiętajmy o tym nie w tym kontekście, aby je kiedykolwiek stawiać, ale jako przestrogę, aby nigdy takich słów nie wypowiedzieć, aby zawsze pamiętać na prawdę, na to, co otrzymaliśmy w pewnym spadku od tych, którzy byli przed nami. To nie znaczy, że zachęcam do tego, aby przyjmować prawdy Słowa Bożego, to co słyszymy zupełnie bez zastanawiania się, bo myślę, że wciąż to co słyszymy, to co czytamy powinniśmy zawsze rozważać, ale nigdy nie powinniśmy tak po prostu tego odrzucać bez zaznajomienia się i przekreślać. I na zakończenie chciałbym to rozważanie zakończyć słowami z drugiego listu do Koryntian, rozdziału 7, a wersetu 1. Te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Amen.